Jezus przygotował dla nas dwa miejsca. Do jednego z nich wszyscy chętnie, wszyscy chrześcijanie chętnie się wybierają. Powiedział do swoich uczniów: idę przygotować wam miejsce w niebie. Ale Jezus też jest głową swojego kościoła. To on go założył, to on go zaprojektował, to on go prowadzi. I tam też przygotował miejsce dla ciebie i dla mnie. Pytanie, czy je zajmiemy?
Radości dał nam Pan, pełną mocy pieśń radości dał nam Pan. Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać tam, serca nasze włożył pieśń. Sam Chrystus Pan.
Teraz zaśpiewajmy: będziesz miłował Boga całym sercem swoim.
Samego miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie. Samego miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego. Bóg chce twoim życiem żyć, on chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością jest.
I pieśń o wspólnym podążaniu naprzód, naprzód patrz, biegiem marsz.
Stanąć nam jedyny raz, nagroda piękna czeka. znikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Nie tak jak ślepy świat kumek sięgnaj, Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki znój, na pięści walcz. Na zawsze odrzuć grzechu knuj, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Przyjaciół biegu dano ci na wiele lat. Upadniesz ramię podawnik, twój szczery brat. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Za Boga przyszło bracia stanąć nam, Jezus da nagrodę tam, biegnijmy wraz. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas.
Jeszcze jedna pieśń o wspólnym podążaniu. Boża kompanio, braci. Tam jest taka fraza, dokoła popatrz na braci swych, możemy tak zrobić.
Wyśpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim powietrznym korytarzem. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi siną dal, my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boże, wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozpiera nas, bo zaproszenia mamy. dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanią braci, podnieśle swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanią braci, podnieśle swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch.
Miejsc. Pierwszy, no to taki dla chrześcijan najbardziej oczywisty. Miejsce w niebie. Nasze imiona zapisane w niebie. Ale jest jeszcze drugie miejsce przygotowane przez Jezusa dla każdego wierzącego. Miejsce w Kościele, gdzie On ma przyjąć służbę innych, wzajemnie zasilające się stawy, ścięgna, kości i tak dalej. I On ma służyć innym. To jest miejsce dla każdego z nas. Zanim przejdziemy do tego tematu, chciałem zaprosić dwóch naszych bohaterów, czyli Grzegorza i Marcina, którzy no, pojechali, powiedzmy, podepnę się trochę reprezentować nas, chociaż no to oni narażali siebie, do naszych braci do Ukrainy. Byli w okolicach Odessy i byli w okolicach tej klęski, którą sprowadziła sowiecka armia tam w okolicach tej Nowej Kachowki, gdzie ogromne tereny zostały zalane. Dzisiaj tam błoto, cuchnie i różne inne, a jeszcze do tego ruskie strzelają. No ale to oni tam byli, nie ja. Także proszę, żebyście nam zdali krótką relację, a potem będziemy się modlić za Ukrainę, bo zobaczcie, że zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy. Oto w 3 dni miała być zajęta stolica Ukrainy, Kijów, a tu o mało w 1 dzień nie została Moskwa zdobyta. No co się tam dzieje, panie? Dawajcie.
To może ja zacznę. Jeżeli chodzi najpierw o same wrażenia duchowe z Ukrainy, po Ukraińcach, ja bym powiedział, że przede wszystkim widać dobrego ducha, że oni się nie załamują, bo wrażenia te duchowe się bardziej, powiedzmy, odczuwa niż obserwuje. Bo i mogę powiedzieć, że przede wszystkim serdeczne przyjęcie nas jako Polaków i to przez wszystkich ludzi, nie tylko przez chrześcijan w kościołach, czy tych też chrześcijan, którzy nas przyjęli, przygarnęli pod dachu, któryś mogliśmy nocować. Ogólnie dobre nastawienie do Polaków i pozytywne patrzenie na świat, zorganizowanie, patrzenie pozytywnie na przyszłość. Mieliśmy okazję też rozmawiać o tej sytuacji politycznej, że być może jakiś pokój by się przydał. Nikt nie jest tym zainteresowany, ani jedna osoba, z którą rozmawialiśmy. Wszyscy chcą po prostu odzyskać swoje ziemie i żyć normalnie, czyli odzyskać to, co im się należy. No cóż, jeszcze z rzeczy, które można zaobserwować, to Ukraińcy na chwilę obecną wydają się być zorganizowani, bo organizują się tak, byliśmy w kościele w Odessie, bardzo dobra organizacja pomocy humanitarnej, nie tylko tej, którą się dowozi na miejsce, bo my uczestniczyliśmy przy jednej z tych misji, ale również pomoc, która udzielana jest na miejscu uchodźcom i ludziom z Odessy, czyli wszystkim tym, którzy są w Odessie i z powodu wojny potrzebują pomocy. Jest to jak najbardziej dobrze zorganizowane. No i też Ukraińcy pomimo tego wszystkiego dalej głoszą Ewangelię. My, Grzegorz konkretnie, bo Grzegorz jest w stanie coś powiedzieć po ukraińsku, ja nie jestem w stanie nic, więc Grzegorz został zaproszony do głoszenia Ewangelii ludziom z Odessy i uchodźcom, którzy są w Odessie, którzy byli tam, przyszli, żeby otrzymać pomoc i właśnie Kościół ma przy udzielaniu pomocy tej fizycznej daje też pomoc duchową, jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany, więc te reakcje też były pozytywne. No reakcje były też pozytywne bardzo na to, że jesteśmy z Polski, wszyscy bardzo chętnie ci przychodnie z zewnątrz, którzy przychodzili do Kościoła, bardzo dobrze reagowali, byli serdeczni, cieszyli się, że mogą z nami porozmawiać, przez co też myślę było łatwiej dotrzeć do nich z Ewangelią, przez to, że jesteśmy z Polski. Zresztą też tak ludzie w kościele mówili, że tak powinno być, że Ukraińcy reagują bardzo pozytywnie. No więc moje wrażenia z samej Ukrainy, mimo że jest tam bardzo źle, że dzieją się tragiczne rzeczy wciąż, zresztą obszar, w którym też byliśmy, to przecież cały czas jest obszar, najpierw był nawiedzony przez Rosjan, który okradli wszystkich, później był nawiedzony przez powódź, a teraz jest nawiedzany przez te losowe ostrzeliwania, bombardowania, bo przecież te obszary, przez które przejeżdżaliśmy, to one płonęły, w sensie były na świeżo czymś ostrzelane, więc to cały czas tak, więc tą konkretną osadę, w której byliśmy, spotkały te trzy plagi. Oni się raczej stamtąd nie zamierzają wynosić. No i ogólne wrażenie z narodu ukraińskiego dla mnie jest bardzo pozytywne. Też miałem okazję pierwszy raz w życiu zobaczyć Ukrainę, pierwszy raz w życiu spotkać się z Ukraińcami na ich ziemi. No, ja jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Bardzo się cieszę, że się udało zrobić wszystko, co zamierzaliśmy zrobić i że mogłem poznać Ukrainę, naród ukraiński. Same, powiedziałbym, pozytywne wrażenia z mojej strony.
Ja tylko jeszcze mogę powiedzieć, bo to, co Marcin powiedział, jest jak najbardziej wszystko prawdą. Powiem tylko, że ja nie mówię po ukraińsku, mówię takim ukrapolem z dodatkami rosyjskiego, także... Ale wydaje mi się, że byłem zrozumiany, bo ludzie się tak miło odzywali, nawet wchodzili w jakąś interakcję, dyskusję, także to było bardzo dla mnie i ciekawe, i to było ogromne doświadczenie. To już drugi raz, kiedy miałem możliwość takiej rozmowy z ludźmi, czyli głoszenia obcokrajowcowi Ewangelię, no w takim stanie troszeczkę bardzo takiej ekscytacji, nie, takiego, no dla mnie to było dziwne, ale bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Co mogę dodać do tego, co powiedział Marcin, że obserwując Ukraińców, rozmawiając z nimi, oni nie przewidują możliwości, żeby ta wojna się skończyła na takim etapie, na jakim jest. Czyli na pewno, przynajmniej ci tutaj na dole, nie biorą pod uwagę tego, że ten stan, który jest teraz, będzie akceptowalny. Oni chcą odzyskać swojego, nie żądają żadnej zemsty. Usłyszałem takie słowo, które było dla mnie bardzo ważne, że oni by modlą się o to, żeby Rosjanie uciekali w strachu. To tylko tyle, nie? Nie w zemście, tylko w strachu, żeby oni tu więcej nie wrócili. I myślę, że te wydarzenia, które się teraz dzieją, w ostatnie te 2-3 dni, to jednak pokazują, że ten strach w Rosjanach gdzieś tam jest cały czas, nie? I jeżeli prawdą jest to, że faktycznie tam jest ten bunt, że to nie jest jakaś ustawka, to znaczy, że ukraińskie i nasze też modlitwy Bóg zaczyna wysłuchiwać i widać z tego realne efekty. Jest na pewno ogromny głód wsparcia duchowego. Bo wsparcie materialne, konserwę, tam nie wiem, wodę czy coś takiego, no to może dostarczyć każdy, ale wsparcie duchowe idzie, tak jak zauważyliśmy, ogromnie dużo z kościołów protestanckich. I ci ludzie, do których dociera, to są małe wioski gdzieś tam na obrzeżach. No czasami to trudno tam dojechać. No tam pewnie jest jakaś cerkiew, nie? Ale kościoły te prawosławne angażują się oczywiście w pomoc, ale nie jest to taki procent ludzi, jak jest w kościołach protestanckich. W tej cerkwi, w której byliśmy, w tym kościele odeskim, 80% ludzi jest stale zaangażowanych w pracę kościoła na różnych etapach. Tak? To tak jak kiedyś Paweł wspomniał, że każdy ma tam swoje miejsce. Jeden przygotowuje posiłek, drugi zamiata, trzeci wprowadza uchodźców, czwarty rozdaje i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę 80%, a to jest cerkiew w wielkości 1000 osób. Także nie wiem, czy w Polsce jest taki kościół, nie? W ogóle protestancki, czy jakieś takie w jednym miejscu, żeby 1000 osób razem. I co więcej, oni nie uciekają, nie zamierzają uciekać. W tych miejscowościach są dzieci małe, które też już się przyzwyczaiły troszeczkę do tej sytuacji. Jedyne, o co się modlą, to żeby Rosjanie nie strzelali w nocy, bo wtedy jest ciężko się schować. A w dzień jakoś sobie tam radzą. Sytuacja ich jest naprawdę bardzo ciężka, ponieważ to, co najbardziej jest potrzebne człowiekowi do życia, czyli woda, jest praktycznie niedostępna z żadnych źródeł. Wszystkie wodociągi, studnie, wszystko to jest zatrute. Wejście do Morza Czarnego i w ogóle Dniepr jest bardzo niebezpieczny, bo razem z tą powodzią popłynęły też miny, popłynęły różne bardzo takie nieciekawe rzeczy. Morze jest zanieczyszczone, nie można wchodzić nawet na plażę, także długo czasu zejdzie Ukraińcom później, żeby to wszystko w miarę oczyścić, żeby to było ogólnie dostępne. Powiem jeszcze, że poza tym, że byliśmy w Odessie i tam w okolicach właśnie tej Tamy, a jeszcze dojechanie do tego miejsca normalnie wzdłuż Dniepru zajmuje tam powiedzmy 3 godziny, nie? To jest jakieś tam 300 kilometrów, może troszeczkę mniej, ale żeby tam dojechać trzeba przejechać ponad 400 kilometrów. Także trzeba zrobić taki ogromny koło od Krzywego Rogu. Też trzeba się cofnąć na północ i dopiero z północy tam wjechać, bo to jest jedyna dostępna droga. Wszystkie inne są albo zalane, albo po prostu tak mocno ostrzeliwane, że nie ma możliwości przejazdu. Ja pierwszy raz, mimo że byłem tam już kilka razy, pierwszy raz wjeżdżając w tą strefę takiego naprawdę dużych działań wojennych, tak w duszy, poprosiłem jeszcze raz, mimo że modliliśmy się przed wyjazdem, poprosiłem Boga jeszcze o opiekę, bo te widoki, które zobaczyłem, to no nie widziałem jeszcze takich, nie? Bo słyszałem wystrzały, słyszałem, że coś tam strzela, będąc wcześniej, ale na żywo palących się pól po jednej, po drugiej stronie, to jeszcze nie. A tam takie widoki są na porządku dziennym. No cóż, to co wy wszyscy dokładacie do tych naszych wyjazdów, ten co zrobiliśmy z Marcinem, ten zakup tych woderów, to jest coś, co pierwszy raz poszło w błoto. Tak jak powiedziałem na jednym, na pierwszy raz te pieniądze poszły w błoto, ale chyba do tego były przeznaczone. Poza tym wszystko inne, które tak ofiarnie tutaj przekazujecie, trafia naprawdę tam, gdzie powinno trafić. To nie jest tak, że one gdzieś są marnowane, także serdecznie w imieniu tych wszystkich ludzi dziękujemy każdemu, kto nawet drobny datek daje tutaj na konto telewizji i że my możemy to dalej dystrybuować. Tu ogromna wdzięczność, mamy nagrane taką wdzięczność od tego całego szefa tej wioski, nie? Także, który ogromnie dziękuje nam za tą pomoc. Dodam jeszcze, że razem z tą pomocą, którą my przywieźliśmy, która była w sumie niewielka, ale taka znacząca, do tej znanej nam fundacji zgłosił się Kościół chiński, który tam w Odessie ma swoją diasporę i oni tam głównie zajmują się handlem, tak jak wszędzie, nie? I praktycznie dwie ciężarówki rzeczy z wszystkich ci Chińczycy przywieźli do rozdania właśnie tym uchodźcom. Także fenomen chrześcijaństwa jest po prostu niewiarygodny. Ta taka dusza Samarytanina, jak oni to mówią, drzemie chyba w każdym chrześcijaninie, niezależnie z jakiej jest nacji, jakiego koloru skóry. I to, co Marcin wspominał, byliśmy gośćmi u jednej rodziny, która tam jest w tym kościele. Zaprosili nas. No i oczywiście pani domu powiedziała, że musi nas ugościć przynajmniej tak, jak my gościliśmy Ukraińców u siebie w domach, nie? Także to jest bardzo wzruszające i takie głosy napotykamy na każdym kroku. To nie jest tak, że to jest wyjątkowe gdzieś w jakimś kościele, ale gdziekolwiek się człowiek nie znajdzie, czy na stacji benzynowej, czy w restauracji, czy gdziekolwiek, to jak widzą, że jesteśmy z Polski, to jest naprawdę duże wrażenie i cały czas gdzieś nam dziękują, co jest dla nas troszeczkę też kłopotliwe, bo tak no nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak potrzebowali tego dziękowania, ale tak się dzieje. I dodam jeszcze na koniec jeszcze jedną rzecz, że wszystkie nasze plany, które mieliśmy z tym wyjazdem, one się zrealizowały. Mamy tutaj dużo informacji właśnie dla Pawła, dla starszych w naszym kościele do przekazania. Spotkaliśmy się też z naszymi żołnierzami, ochotnikami, którzy walczą na froncie, z Polskiego Korpusu Ochotniczego, który obecnie jest w trakcie ćwiczeń, stacjonuje w Kijowie. Rozdaliśmy im Biblię. Są zainteresowani prawdopodobnie tym, żebyśmy ich może jakoś wspierali duchowo, bo ta potrzeba na pewno jest u tych ludzi. Natomiast no, to musimy już organizacyjnie jakoś dogadać. No i chyba tyle. No. To, co Paweł powiedział, to, że jesteśmy jakimiś bohaterami, to tak przesadzone.
No nie, ja żywię dla was ogromny szacunek i podziw, że no, ty Marcin pierwszy raz i od razu, że tak powiem, w najgorszy taki rejon. No a ty Grzegorz, no to już tam jak weteran tych wyjazdów humanitarnych jesteś, także wielki szacun.
Ale łatwiej mi przez granicę teraz przejeżdżać.
Pomódlmy się za naszych braci Ukraińców. Za to też dziękujmy właśnie za to, tak jak powiedzieliście, że tu już tak wygląda, że ta sytuacja tak ugrzęzła i nie ma rozwiązania. Tu nagle Moskwa zagrożona, nie? I to nie Polacy jeszcze, nie? Także sami Ruscy tam jakoś coś kombinują. Także widzimy suwerenność Boga w tym, że to On jest Panem historii. Także może w tej kolejności, tak jak od Grzegorza, pomódlmy się.
Dobry Boże, Ty jesteś Panem historii, Ty jesteś Panem ziemi, Ty jesteś Panem naszym. Ty dajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne. Ty pozwalasz nieraz na bardzo trudne i bardzo ciężkie dla ludzi rzeczy, ale masz zawsze w tym jakiś plan. My może go nie odgadujemy, ale jeżeli ufamy Tobie, jeżeli oddajemy Tobie naszą wiarę, wierzymy w to, że jesteś Panem tego wszystkiego, to na pewno nic złego nam się nie będzie działo. Proszę Cię o ogromną ochronę dla Ukraińców, żebyś doceniał ich odwagę, doceniał ich poświęcenie, żebyś przyjął ich ofiarę, bo składają ją bardzo ciężką i dużą, żebyś uznał ich za swoje dzieci. Dziękuję Ci za to, że pozwalasz tym wszystkim kościołom, które tam działają, na tak szeroką ewangelizację, że Twoje słowo dociera w tak ciężkie tereny i robi swoją robotę. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy tam być, że mogliśmy wrócić bezpiecznie, że czuwałeś nad nami. Dziękuję Ci za to, Panie.
Panie, proszę Cię teraz o odwagę i mądrość przede wszystkim dla Ukraińców w tym ciężkim i decydującym momencie. Proszę Cię o odwagę dla ich żołnierzy, o mądrość dla przywódców i proszę Cię, żeby odparli tych Rosjan raz na zawsze ze swoich ziem. Proszę Cię też, Panie, o nas tutaj w Polsce, żebyśmy byli mądrzy w tej ciężkiej sytuacji i też wiedzieli, jak pomagać Ukraińcom. O to Cię proszę, Panie.
Prosimy Cię, Panie. My dziękujemy Ci, że Ewangelia jest głoszona na tak wielką skalę, że ci ludzie, choć w cierpieniu, to poznają Twoją wieczną łaskę i poznają Twoje zbawienie od wiecznej śmierci, od piekła. Prosimy Cię też, odrzuć te wrogie siły, daj strach, wlej strach w serca tych złych ludzi, okupantów. Daj im ulgę, Ukraińcom, którzy teraz znoszą te trudne warunki bez wody, bez pomocy medycznej, w ciągłych ostrzałach. Daj im świadomość, że są w Twoim ręku. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla tego kościoła w Odessie, żebyś ich jeszcze bardziej używał, żeby nie 80, ale 100% ludzi z tego kościoła zaangażowało się w służbę Tobie. Prosimy Cię, żeby też wyszła współpraca między naszymi kościołami i prosimy Cię, żebyś dalej prowadził to pojednanie polsko-ukraińskie, żeby nie udało się tego zepsuć tym, którzy próbują to zrobić teraz. W imieniu Jezusa. Amen. To jeszcze zaśpiewajmy na chwałę naszego Boga.
Potrzebujemy siebie razem, bracie, siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy nosi ze sobą to, co ma. Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami iść.
To co, jeszcze taką zachętę przejrzyjmy z jednego z naszych zjazdów. Co to oznacza, kiedy chrześcijanie razem się spotykają? Jak to przeżywa, że tak powiem, zwykły Kowalski?
Co byś powiedział tym osobom, które no gdzieś oglądają telewizję, idź pod prąd, ale może mają jakieś opory, żeby właśnie tutaj przyjechać na żywo, to dlaczego warto się przełamać?
Ja też miałem opory, żeby się przełamać. Mi to zajęło jakieś chyba 4 lata. No ale u mnie było coś takiego, że później już taką potrzebę czułem, że muszę po prostu wziąć i tu do was zadzwonić, nie? Bo to chyba z automatu to idzie, jak ktoś ma Jezusa Chrystusa w sercu, to czuję taką potrzebę, nie? To później jednak ta wspólnota jest bardzo potrzebna, nie? To idzie, po pierwsze mamy tutaj też pastorów, nie? Starszych. Możemy też o jakichś takich życiowych, trudnych sprawach porozmawiać. Oni bardzo dobrze umieją doradzić. Bo oczywiście ja tam początkujący jestem w tym, w Biblii, w Nowym Testamencie, co tam czytam, ale coraz to więcej rozumie, ale jednak starsi pastorzy, oni lepiej umieją wszystko wytłumaczyć i nakierować człowieka, na przykład, że o, tak powinieneś postępować, albo jeszcze inaczej, tego nie robić, albo to robić. I warto się przyłączyć do tego, zadzwonić najlepiej. Ja akurat dobrze, że ten telefon był. Teraz macie iść powiedzieć dwóch, bo Pawła Machałę możecie do niego dzwonić i do Michała Fałka, nie? To jest super porozmawiać, pierwszy taki kontakt. Będziecie widzieć, jacy oni są, a są życzliwi. Warto po samemu idzie powiedzieć, jak jest jeden malutki ogień, to on kiedyś zgaśnie, a jak tu jest wspólnota i do tej wspólnoty warto się przyłączyć, bo to już jest, idzie powiedzieć, takie duże ognisko, nie? To już nie jest mały, ta jedna świeczka, nie? Tylko to już jest po prostu duży, bardzo duży ogień i każdy się tu wspiera nawzajem i dostaje tą siłę, nie?
Bardzo dziękuję za ten głos. Tak widzę od serca, dlatego też chciałem, żebyśmy sobie wspomnieli te czasy, kiedy spotykamy się razem. Niebawem za miesiąc obóz naszego Kościoła, takie najważniejsze wydarzenie, powiedzmy, społeczne w Kościele. Mamy nadzieję też, że Bóg będzie działał w naszych sercach, bo gdy bracia się spotykają, to różne, i siostry oczywiście, no to różne ciekawe rzeczy się dzieją. Nie mówię tylko o małżeństwie. Mieliśmy szkolenie dla małżeństw dzięki uprzejmości innego kościoła z Warszawy. Tam zdaje się, bo tu Grzegorz mówił, czy w Polsce gdzieś ten, to zdaje się, że są takie miejsca, gdzie i 1000 ludzi się gromadzi. Nie wiadomo, czy tam wszyscy dokładnie są wierzący i zaangażowani, tak jak ten kościół w Odessie, nie, zorganizowani, ale że już są w Polsce takie miejsca, że w jednym miejscu się 1000 chrześcijan gromadzi. Na razie w Warszawie, w Pcimiu jeszcze inne interesy się dzieją, ale czekamy i na Pcim w tej sprawie, a my wracamy do Biblii. Zobaczcie, znacie ten tekst, nie? To owoc Ducha Świętego i potem jest takie podsumowanie, bardzo znany, często nawet w takich, no, nauczaniach dla młodych chrześcijan ten tekst się pojawia, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie? No, wygląda to na takie klasyczne pouczenie, takie w duchu troszeczkę takiego, jakby to powiedzieć, moralizowania. Nie? W rzeczywistości ten tekst jest dużo, dużo głębszy. On jest wojenny. Nie? Zobaczcie, kto tu werble wojenne czuje? No nikt. Dlaczego? Bo skopane jest tłumaczenie. To absolutnie to nie jest to, co autor chciał powiedzieć. To, co autor chciał powiedzieć, to można by tak powiedzieć. Jest wojna duchowa. Jeśli mówicie, że żyjecie dla Jezusa, jeśli mówicie, że żyjecie kierowani Duchem Świętym, to zajmijcie właściwe miejsce w szyku bojowym w tej wojnie. Ten tekst to mówi. Nic nie widać. Sprawdźcie sobie, czy to, co mówię, jest prawdą. Tekst grecki możecie sobie zobaczyć. Tu jest to stoikeo jakoś tak. To jest, zobaczcie, stanąć w szeregu i maszerować jako żołnierz we właściwym porządku. Macie dowód. No ale tego, nie wiem, czy któreś tłumaczenie, jakie jest dostępne, no oddaje ten taki wojenny, marszowy charakter tego wersetu. Nie? Biblia Gdańska. Proszę, mikrofon dla Michała. Już czytamy.
Tłumaczenie Nowa Biblia Gdańska. Tam jest tak. Jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Mhm.
Tak, tylko posuwajmy się w rzędzie, no to może być kolejka za szynką, nie? Że jeszcze nie ma tego, że posuwajmy się w szyku bojowym, dokładnie to, ten werset to mówi, nie? Pokazuje, że jest wojna, to nie są ćwiczenia, to nie jest zabawa, nie są żarty, nie? I że Bóg, Jezus od swojego Kościoła, od ciebie i ode mnie wymaga, żeby każdy zajął swoje miejsce w tym bojowym szyku. Nie? Wiemy, pamiętacie taka scena z filmu 300, nie? Kiedy właśnie ten bohaterski król Leonidas tłumaczy jednemu z kandydatów do służby, jak ważne jest to miejsce w szeregu, miejsce w szyku. I że tam nie może tak być, że ty albo opuścisz swoje miejsce, albo opuścisz tarczę, bo to nie, że ty w tym momencie ryzykujesz. To moje plecy ryzykują. Bo opuścisz ty tarczę, to wróg ma dostęp do moich pleców, bo ja swoją tarczą chronię następnego i tak dalej, i tak dalej. Także no, można by kazanie całe powiedzieć o tym, ale troszeczkę chciałem no, rozszerzyć to, tę militarną, bo są też tu różni absolwenci akademii, znaczy teraz to się nazywa już Uniwersytet Medyczny, no to przejdźmy do listu do Efezjan, niech będzie lekcja anatomii, proszę. I on ustanowił, ktoś przeczyta?
I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Amen. No, obraz anatomiczny. Też tego samego Kościoła. Zobaczcie, tu jest też ciało w ruchu. Nie? Ciało realizujące jakąś misję. Tam jest armia realizująca jakąś misję i stań w szeregu, wykonuj rozkazy, maszeruj, rób co trzeba. Nie? Taki jest obraz z listu do Galacjan. Tu z kolei mamy ciało ze sobą spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego. Zobaczcie, czyli ciebie. Poszczególnego członka, że jeśli nie działasz zgodnie ze swoim przeznaczeniem w tym ciele, no to i to ciało nie buduje się i nie rośnie tak, jak trzeba. Zróbmy sobie taki małą przerwę, żeby każdy sam, otwórzcie sobie Biblię na tym fragmencie, czy w telefonach, czy papierowe, i spróbujcie z tego fragmentu wybrać wszystkie negatywne rzeczy, które mogą się wydarzyć, czyli co grozi każdemu chrześcijaninowi, jeśli nie zajmie tego swojego miejsca w ciele, w szeregu, nie? co grozi, czyli wszystkie negatywne jakieś konsekwencje spróbujcie wyłonić, wybrać z tego fragmentu i jakie będą skutki społeczne, skutki dla Kościoła, jeśli tego każdy chrześcijanin nie zrobi, czyli nie zajmie swojego miejsca w szeregu. 3 minuty, bo test prosty. My możemy puścić jakąś piosenkę w tle, a teraz proszę każdy, żeby zrobił sobie taki przegląd tego tekstu pod tym kątem, co negatywnego może się zdarzyć tobie lub Kościołowi, jeśli nie zrobisz tego, co Jezus chce. Nie? I w parach, tak jak siedzimy, możemy jeszcze po tym czasie, powiedzmy, 2 minuty na swoją analizę i minuta na podzielenie się z sąsiadem kilkoma odkryciami, co najbardziej wam, że tak powiem, wyszło z tego tekstu dziwnego. Bo zwykle, kiedy pod pewnym kątem zaczynamy analizować tekst, to wow, tam całkiem nowe rzeczy jeszcze widzimy niż te, które na pierwszy rzut oka nam wpadają. 3 minuty i za chwilę wracamy.
Potężny króluje, jemu chwała i cześć. Nasz Pan, on potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pieśń. Nasz Pan, on potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał. I nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Gdy wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan, on potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, on potężny jest. On osąd i karę wylał na Sodomę. Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny. Nasz Pan, on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest.
Mam nadzieję, że ta praca w grupach była dla was ożywcza i odkrywcza, nie? Nie będę szczegółowo analizował tego tekstu, bo to mówię na kilka kazań, już jest tu materiału, może nawet więcej na pół roku pracy na Uniwersytecie Chrześcijańskim, ale jedno możemy jasno powiedzieć. Jeśli ty nie zajmiesz swojego miejsca w szyku, to osłabisz Kościół. Jeśli takich ludzi będzie odpowiednio dużo, to zobaczcie, co się dzieje. Cały Kościół będzie jak dzieci we mgle, prowadzony na bezdroża błędu. Niestety, takie Taka jest konsekwencja. To nie jest tak, że ciebie zabrakło, a to się nic nie stało, a jeszcze Janka zabrakło, potem tam powiedzmy Maria z Wiesią też stwierdziły, że a to może one tym razem to kiedy indziej, nie? I tak dalej, i tak dalej. I Kościół nie realizuje swojej misji. Kościół nie realizuje celu. Albo jeśli przyjdą, no dobra, no są miejsca, jest wygodnie, jest dobra kawa, klimatyzacja, noż to przyjdę. Załaduję się w fotel, nie? Ale fiubździu mi w głowie, to będzie też to samo. Miejsca zajęte, wygląda dobrze, a idzie jak po grudzie, nie? Pokażę wam fragmenty ze Starego Testamentu obrazujące tę prawdę. Stary Testament, możemy zobaczyć w pierwszym liście do Koryntian, kiedy apostoł Paweł robi wycieczki starotestamentowe, żeby uczyć chrześcijan, to właśnie o tym mówi, nie? Zobaczcie, a to stało się dla nas wzorem, to, co się stało Izraelowi, że ich tam ciała zaległy w pustyni, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I dalej powtarza później. A to wszystko na tamtych chodziło o ludzi Starego Testamentu. Przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze. Czyli my możemy być tak samo głupi, tak samo grzeszni, gnuśni, pożądliwi, leniwi, chciwi. I te historie Starego Testamentu mają nam pokazać, jak to będzie rzutowało na nasze życie, na życie Kościoła dziś. Nie? Tak apostoł Paweł rozumiał lekcje ze Starego Testamentu. No i dwie przygotowałem. Najpierw sukces zdobyli Jerycho. No to już mówią, no to miasto nie zdobyte, a zostało zdobyte przez trąbienie i chodzenie w kółko. Nie? Czyli jak ktoś mówi, bez jednego wystrzału. Tak jak prawie Ukraińcy Moskwę by mogli zająć, nie? Że tak Bóg działał. No i zobaczcie, że dzisiaj też różne podobne rzeczy się dzieją, nie? Bóg błogosławi, Bóg daje, ale Bóg dał też pewne, jak gdyby, no, warunki tego błogosławieństwa, nie? Będę wam błogosławił, ale wy macie być mi posłuszni. Wy macie być mi wierni. I wtedy będę waszej społeczności błogosławił. No, teraz jakieś małe miasteczko mają jeszcze zdobyć. Aj, no zobaczmy, co się dzieje.
Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś. Niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i 1 sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie.
No, mamy bardzo smutną historię. Bóg dał im błogosławieństwo, Bóg dał im sukces, triumf nad swoimi wrogami. Ogromne bogactwo wpadło w ich ręce. Bóg powiedział, nie możecie wziąć niczego z tego bogactwa. Macie je zniszczyć, bo ono jest splamione krwią. Nie? Tak mówiąc ogólnie. No ale ten Achan, to nie czyta się oszołnie. Aha, ten Achan, nie? Ujrzał, no mówi, piękny płaszcz, no jakby się coś to miało zmarnować, nie? Zobaczcie, zapragnąłem, nie? Czyli najpierw pożądliwość jest, nie? Pożądliwość oczu i tu jakaś chciwość. Zapragnąłem i powiedziałem nie. Bóg powiedział, nie bierz tego. Zapragnąłem, co zrobił? Aha, i zabrałem. Jeden człowiek z całej armii. 3000 to oni wysłali na zwiat, można tak powiedzieć, nie? Czyli armia liczy dziesiątki tysięcy. Jeden żołnierz dziadowski. Jeden zdziadował tylko. Jest klęska. Jest śmierć 36 innych. Jest kompletne rozłożenie morale. Nie? Tu zdobyli Jerycho, a tu jakaś zgraja zaj goni ich i oni uciekają. Dlaczego? Tylko jeden człowiek zawinił. To jest ku naszej przestrodze, ku ostrzeżeniu. Nie mówię, że dzisiaj tak samo będzie, że przez mnie lub ciebie, jeśli w jakiś sposób nie będziemy wierni Jezusowi, od razu cały Kościół się zapadnie. Ale jeśli tak się stało i jeśli apostoł Paweł mówi, że to dla waszego ostrzeżenia, no to warto, żeby każdy się ogarnął. Tu nikt nie widział. Wiele rzeczy, z których my robimy, też nikt nie widzi. Nie? Tylko Bóg widzi. Niekiedy nasi bliscy, ale też nie zawsze. Nie? I mówi, wyznaj. No i on to wszystko opowiada. Rzeczywiście sprawdzili. Tak się stało. Lud Boży poradził sobie z tym. Czyli mamy przypadek, że zobaczcie, brak świętości jednego człowieka spowodowała klęskę dla całego zgromadzenia. Nie? I to jest dla naszego, żebyśmy myśleli tymi kategoriami, żebyśmy brali to ostrzeżenie i nie popełniali tego błędu. Może być druga sytuacja, Księga Ageusza o tym mówi, kiedy no, wszyscy zrobili to, co trzeba, niby. Nie? Wszyscy siedzą w ławkach kościelnych. Ale serce ich jest daleko od Bożych spraw. Oczywiście zachęcam was do przeczytania sobie Księgi Jozuego. Tu wybrałem tylko kilka wersetów pokazujących narrację. Tak samo nie będziemy, choć to krótka, całej Księgi Ageusza. Tylko parę dosłownie wersetów. Żydzi przyjeżdżają, wracają z wygnania z misją odbudowy świątyni. Bóg im wszystko dał, co potrzebne, ale oni mówią... Proszę.
Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?
Mamy misję. Oni przyjechali wypełnić tę misję. Nie? I czym się zajęli? Luksusem. Tutaj te tafelki, no to jest symbol jakiegoś bardzo już luksusowego wykończenia swoich prywatnych domów. Nie? A co mówią o celu dla całego zgromadzenia Bożego? Co mówią o Bożych celach, które mają realizować? Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jeszcze nie czas. Nie? To jest ciekawy dialog, nie? Bóg mówi, to jest wasz głos, bo Bóg ich wysłał, nie? Tam może jakoś ich tam trochę pogania przez proroków. Jeszcze nie nadszedł czas. Mówi, a czy dla was to już jest wystarczająco? No i zaczyna karcenie ekonomiczne. I oni mądrzeją. to przeczytajcie sobie całą księgę. Czyli zobaczcie, lud jest na miejscu, lud pracuje, bo przecież te mieszkania to w pocie czoła budują, nie? Lud pracuje, ale nie przy tym, czego Bóg chce. Ich serca są przy swoich osobistych sprawach, nie przy Bożych sprawach. Czyli siedzą w ławkach, ale każdy myśli o swoim, a nie o celach Bożych. Nie? Dwa przykłady, gdzie Kościół tamtych czasów, zgromadzenie, nie może ruszyć do przodu. Jeden przykład to świętość, dokładnie brak świętości, pożądliwość i pójście za tym jednego człowieka, kiedy Bóg powiedział, nie wolno niczego z tego wziąć. Drugi przykład całego już zgromadzenia. Tak, są na miejscu, wiedzą, co mają robić. Nie teraz. Teraz my musimy się swoimi sprawami zająć. No zobaczcie, że jednak jest trochę nauki, nie? Z tego Starego Testamentu. Jakieś analogie w naszym życiu każdy by może i znalazł, nie? Także pokazałem wam, myślę jasno, Boży zamiar dla każdego chrześcijanina, jeśli chodzi o ciało Chrystusa, o Kościół. Nie? Masz zająć swoje miejsce, które jest dla ciebie przygotowane, specjalnie dla ciebie, zobaczcie, w liście do Efezjan, cofnijmy się, dla każdego. Każdego poszczególnego członka. Nie? Zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Czyli tu jest indywidualnie. Nie? Indywidualnie dla mnie, dla ciebie to miejsce w Kościele. Nie? Możesz nie zająć tego miejsca. Możesz sobie pójść gdzie indziej. Zaraz będziemy mówić o jakichś takich przykładach czy sposobach niezajęcia tego miejsca. A możesz to miejsce zająć, ale pierdzieć w stołek, zamiast zajmować się stanięciem w szeregu, by walczyć. To zależy od ciebie. Niewielu to będzie nawet widzieć. Ten smród poczuje tylko Bóg. Ludzie będą mogli myśleć, że jest wszystko w porządku, że to tylko powiew jakiś, nie? Ale Bóg ten smród będzie czuł, że ty zamiast postępować jak człowiek mądry, wykorzystywać czas i poświęcać się dla Boga i braci, by miłość w Kościele, że tak powiem, świeciła i oślepiała wręcz każdego, kto przyjdzie. Pierdzisz w stołek i w rzeczywistości przynosisz zgorszenie dla Jezusa Chrystusa. Nie? Mamy dwa modele. Nie? Pierwszy to jest w ogóle nie zajmiesz miejsca. Ten model jest opisany na przykład w liście do Hebrajczyków. Zobaczmy.
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Widzimy początek, że to Bóg wszystko dla nas zrobił, zbawienie jest gotowe, nie? Każdy jest zaproszony, możesz za darmo przyjąć od Jezusa zbawienie i mówi teraz idź nową drogą, żywą nową drogą, nie? Bo przecież związek z Jezusem nie jest stacjonarny, jest dynamiczny, tak jak ta sytuacja wojskowa w liście do Galacjan, że jest wojna, zajmij miejsce w szeregu, maszeruj i wypełniaj rozkazy wodza naczelnego. Nie? Także to jest ten obraz i tu mamy, że tak powiem, zaproszenie, nie? Czyli że to jest gotowe dla ciebie, dla mnie. No i mamy realizację, zobaczmy. Nakaz jest wejdź, a 25, a ten mówi mam w nosie. Czy myślicie, że to o Marsjanach? Nie o nas? Nie o tobie? No ja myślę, że o nas. To jest do kościoła, zobaczcie. Czyli takie myśli, by se to olewać, opuszczać, spotkania, zjazdy, czy jakieś tam akcje kościelne, nie? Jest w każdym z nas, no bo to jest do każdego z nas, nie? Oczywiście jedni po prostu to zrobią i opuszczą, a drudzy mówią nie. Ty, Jezu, dla mnie zrobiłeś to, no to cóż, ja mam dla ciebie nie zrobić tego, nie? To zależy, jaką przyjmiemy, że tak powiem, pulę argumentów, nie? Zobaczcie, że to opuszczanie stało się już nie tylko jednorazowym przypadkiem, stało się normą. Stało się już wyuczonym zachowaniem. Od czasu do czasu się pojawia, żeby się nikt nie czepiał, ale normą w moim życiu jest to, że moje myśli są całkowicie poza Bożymi celami, poza zaangażowaniem w Kościele. Jest? Jest. Bóg oczekuje, że zajmiesz swoje miejsce i będziesz dodawał otuchy. Wielu jej potrzebuje. Tobie może się dobrze dzisiaj dzieje. Nie? Może tam szkoda ci czasu na zajmowanie się Kościołem, ale właśnie to twoje miejsce jest puste i ktoś nie otrzyma zachęty. Tylko zamiast zachęty dostanie zgorszenie od ciebie. Nie? Także, a to tym bardziej, zobaczcie, no wszyscy chrześcijanie widzą, że coś z tym światem no, mocno się rozregulowało, nie? Że tu nie wiemy, jak będzie wyglądał ten ład poputinowski, powojenny, ale no, wiele dobrego się nie spodziewamy. Nie? Że tu widać, że no, coś jest rozgrywanego, to co Grzegorz przed chwilą mówił, że prawdopodobnie to oglądaliśmy teatrzyk. Jakiś, nie? No jutro, jak Bóg da, będziemy o tym więcej mówić, o tych politycznych różnych możliwościach, nie? O co tam może chodzić? Różne rzeczy, między innymi o umocnienie tam roli Putina, bo oczywiście Stany Zjednoczone no, powiedziały, żeby one patrzą, żeby w niepowołane ręce ten guzik atomowy się nie dostał, nie? To czyli Putin jest powołany? Raz Putin? Raz Prigrożyn, czy jakiś, mam to i tak dalej. Tam w ogóle Rosja jest niepowołana, nie? I komunistyczne Chiny i tyle, nie? A w ogóle jakieś takie dywagacje to jest kpina, nie? Coś ze światem się dzieje. Być może naprawdę to jest bliski czas, że Jezus powróci. Bo kiedy czytamy o przyjściu Jezusa, tym bezpośrednim bliskości, no to mamy z jednej strony wojny, a z drugiej strony pokój i bezpieczeństwo, nie? Takie dwa. I to nie, wcale jedno drugiemu nie przeczy, bo to właśnie kiedy się mówi dużo o wojnie, znaczy, przepraszam, o pokoju i bezpieczeństwie? No po jakiejś wojnie, jakiejś zawierusze światowej, to wszystkie najpierw Liga Narodów, po drugiej wojnie ONZ, nie? Teraz już mówią, że ten ONZ nie za bardzo. Papież już mówi, że trzeba ministerstwa pokoju powoływać, nie? W każdym kraju, nie? Że teraz jakiś kościół europejski już zaczyna tworzyć i tak dalej, i tak dalej. No to o tym mówię więcej. Będziemy, jak Bóg da, jutro, pojutrze mówić, ale zobaczcie, że chrześcijanin, który przynajmniej trochę obserwuje politykę, to widzi, że ten dzień może być bardzo blisko. I wtedy autor listu do Hebrajczyków mówi, ogarnijcie się, przestańcie to robić, przestańcie opuszczać, przestańcie pozorować życie chrześcijańskie, ale zaangażujcie się tak, by być zachętą, tak, by dodawać sobie otuchy, a nie być tylko, że tak powiem, kibicem, o tym mówiłem niedawno w naszych tych spotkaniach wewnętrznych, nie? Jakie są jeszcze sposoby niezajęcia, tego opuszczania swojego miejsca w szeregu? Nie? No tu jest taki bezpośrednio, no, jesteś w kościele, jest spotkanie, a ciebie nie ma. Nie? To takie dość proste. Drugie, no to jest, jesteś w kościele, przyszedłeś łaskawie, ale praktycznie myślami jesteś gdzie indziej, w ogóle nie jesteś zachętą. Nie angażujesz się, nie starasz się wesprzeć pozostałych. Ale Chciałem wam jeszcze pokazać taki przykład kulturowo dzisiaj bliski. Przenieśmy się na chwilę do Jerozolimy, do czasów apostolskich i zobaczmy, ile ludzi liczy Kościół w Jerozolimie. Proszę. Nie.
Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu.
No jest, czarno na białym. Ile liczy członków Kościół w Jerozolimie? Wiele tysięcy. Nie tam 30, nie 300, tylko wiele tysięcy. Ileś to tysięcy Żydów uwierzyło w Jezusa, nie? I są pod naszą opieką duszpasterską i oni tam kombinują, jak zrobić, żeby jakoś tam nie było konfliktu, żeby nie było no, jakichś takich zamieszek czy skandalu, żeby nie było. Oni tak by chcieli po cichu, no, a Bóg chciał głośno. No to tam sobie dalej przeczytajcie, ale nas interesuje wielkość tego kościoła. Tysiące Żydów, tysiące. Nie? To jest struktura, która rzeczywiście może realizować wszystkie cele, które Jezus dał Kościołowi. No bo Jezus mówi, że gdzie się zbierze dwóch lub trzech, nie? To już ja jestem pośród nich. I to jest zaczątek Kościoła. Dwóch lub trzech, by realizować. Nie, że dwóch lub trzech na piwo się spotka i tam ja jestem pośród nich. Nie. A nawet dwóch lub trzech spotka się i będziemy czytać sobie Biblię. Nie, to też nie. To też nie jest Kościół. Co jest konieczne? Dwóch lub trzech spotka się w imię moje. Czyli chcemy realizować wolę Twoją. Czyli wszystko, co Jezus dał w Biblii. Dopiero wtedy tych dwóch lub trzech może nazywać się Kościołem. No i teraz mamy nakaz, by w Kościele powołać starszych. Nie jednego, tylko przynajmniej dwóch. A jakich jest dwóch, się zebrało. Starszy, ty będziesz starszym i ja będę starszym. Nie? Mają już dwóch, nie? Czyli niby cel. No ale tobie mleko duchowe jeszcze. Ja też nic nie wiem. No to co będzie? Uczył Marcin Marcina? Rozumiecie? Nie? No trzeba skądś tych starszych wziąć. Nie? Oni muszą mieć ze 20 lat przynajmniej stażu w Chrystusie. Nie? Może trochę mniej, no bo różne są okresy, ale nie będę w to wchodził w tej chwili. No muszą to być doświadczeni, mądrzy chrześcijanie, którzy pokazali swoim życiem małżeńskim i rodzinnym, że rzeczywiście żyją w posłuszeństwie Jezusowi i jeszcze tam dodatkowych kwalifikacji możecie znaleźć u Tytusa czy w pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale. Nie? Czyli jak jest dwóch, trzech, no to dwóch, trzech starszych chyba nie będą mieć. Nie? Chyba, że to jest grupa misyjna wysłana tam przez jakiś kościół i oni wysyłają, tak jak kościół w Antiochii. No on właśnie starszych wysłał do założenia nowych kościołów. Nie? Paweł i Barnaba. Duch Święty mówi: odłączcie mi tych dwóch starszych, Pawła i Barnaby, do tego dzieła. No i poszli i założyli. Nie? I jeszcze zaraz będziemy o tym mówić, że rzeczywiście Bóg błogosławił. No a teraz Kościół ma się opiekować wdowami. Jest taki okres, znaczy taki nakaz. A tu dwóch kawalerów starych na przykład założyło se Kościół. Jest ich dwóch. To jakimi wdowami się oni będą, jak oni nigdy żony nie mieli? Nie? Rozumiecie, schody się tworzą, nie? Jeśli chcemy wszystkie nakazy realizować i Kościół ma błyszczeć, to musi liczyć wielu, wielu ludzi. Nie trzech. My z synowcem, nie? I jakoś to będzie, nie? Kiedy dzisiaj analizujemy Biblię, współczesne życie, wszystkie nakazy Kościoła, no to ci, którzy badają funkcjonowanie Kościoła, podali liczbę 300. Nie? że dopiero przy 300 mniej więcej członkach w naszej kulturze, być może w innych kulturach to było mniej lub więcej, w zależności jak żyje ta kultura, że trzeba 300 ludzi, żeby wszystkie funkcje Kościoła mogły być dobrze realizowane. To oczywiście jest dane z kultury, nie? To nie jest Biblia. Nie? Tu widzimy wiele tysięcy Żydów w jednym kościele. Nie? Zobaczmy jeszcze drugi przykład z Dziejów Apostolskich, kiedy wielki kościół pod względem liczb dokonał ewangelizacji całego narodu, można powiedzieć, całej Azji. Popatrzcie.
Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie.
Tu Azja, no to jest tylko część dzisiejszej Turcji, nie? Jedna z krain na terenie dzisiejszej Turcji, ale dalej mamy tu ogromny, zobaczcie, i skuteczny wysiłek ewangelizacyjny apostoła Pawła. Tu mamy strategię, zaczął od Żydów, synagoga, potem stwierdził, że trzeba oddzielić tych, którzy no, ubliżają Jezusowi, nie? Trwali w uporze i źle mówili o drodze pańskiej, czyli o chrześcijaństwie, nie? Zerwał z nimi, odłączył, zaczął szkolenie codzienne w szkole Tyranosa i 2 lata nie minęło, a wszyscy mieszkańcy, zarówno Żydzi, jak i Grecy, mogli usłyszeć. Zobaczcie, jak skuteczny był Kościół, który przecież nie liczył 2 lub 3, nie? Bo jeśli on wynajął szkołę Tyranosa, to samych przywódców, tych, którzy chcieli się uczyć codziennie, było przynajmniej kilkudziesięciu, to mały amfiteatr, bo te szkoły, no to były amfiteatry, nie? Także to nie było wielkie przedsięwzięcie, a mogło tam być kilkaset miejsc. Być może potem zmienił jeszcze na większe. Ale to nie 2 lub 3 ze szwagrem w piwnicy. Tak można zaczynać. Kto tam zaczynał? Te jabłka, nie? Co Xi Jinping jadł i nadgryzł i zrobili z tego komputer, z tego jabłka. Tak? Taka to historia? To oni gdzieś w garażu, ze szwagrem, nie? W piwnicy. No ale dzisiaj to jest imperium na cały świat, nie? Dzisiaj, żeby to robić, co robią, to potrzebują pewnie wielu dziesiątek tysięcy inżynierów, sprzątaczek, wszystkiego, nie? Żeby to dobrze hulało, nie? I tak samo jest z Kościołem. Ty ze szwagrem w piwnicy nie zbawicie Polski, no. Chrześcijanie muszą się połączyć. Większe, duże skupiska. O tym mówiłem trochę w Chicago do naszych braci, bo plagą Polaków, plagą zresztą w czasie pierwszej reformacji, czyli wiek XVI, to oni potrafili się dzielić normalnie jak jabłko na plasterki, nie? Podzielić. A jezuici tylko zacierali ręce. Kompromitujcie się dalej. Kompromitujcie się dalej. Niemcy się połączyli, Szwedzi się połączyli, a myśmy się podzielili. I mówiłem, czas żniw, możecie sobie zobaczyć. Centrum chrześcijańskie w Chicago, tam więcej o tym mówię. Nie zrobimy tego w małych grupach domowych. Można studium Biblii zrobić, ale nie zrobimy strategii ewangelizacji Polski. Nie pokażemy Polakom Kościoła ze wszystkimi służbami, z miłością i jednością, która łączy setki tysięcy ludzi. Bo to dopiero ma zrobić wstrząs w Polsce. Nie ty ze szwagrem w piwnicy. Nie? Nawet jeśli byście sobie pocałunek miłości przekazali. Polska ma zobaczyć to, co zobaczyła Azja. Nie syn Tuchajbeja. Zobaczyła sprawnie funkcjonujący wielki organizm kościelny. Tak samo jak Żydzi stworzyli w Jerozolimie. Wiele tysięcy takie były kościoły. I takie kościoły zmieniały rzeczywistość narodową. Możesz zmienić swoje życie, możesz zmienić życie swojej rodziny, najbliższego sąsiedztwa, ale żeby zmienić naród, potrzebujemy tej skali. A dzisiaj moda jest w kościółkach. O, nie podoba mi się. Dupa powiedział. Odchodzę, już chcę założę grupę biblijną bez dupy, nie? Proszę bardzo. Teraz, o! Antybiotyk wziął! Nie mam, nie wierzy w Boga. W Tuda nie wierzy. Bóg nie działa. Odchodzimy, chodź, Kryśka. Kryśka, dawaj, tu se złożymy. Będziem, tu nasz kościół, łostun dotąd. Ludzie kochane, ty nie przeciwko mnie, czy organizacji ludzkiej, ty przeciwko Jezusowi to robisz, z Kryśką. Bo albo coś zrobimy razem, albo nie zrobimy nic. Tyle. Coś zaśpiewamy? Czy jak? Może głosy? Bo ja skończyłem. Są jakieś, Michale? Się zamyśliłeś? Słucham? No gdzie jesteście? No, nie ma was. Oczywiście, jako postscriptum mógłbym powiedzieć, że są winne kościoły tego, że ludzie nie chcą się przyłączać. Słuchają Ewangelii, dostępują zbawienia, jeszcze tam może niektórzy o chrzest poproszą, a potem mają w nosie, nie? I już się nie angażują, nie? Jest wina po stronie kościołów też. To jest oczywista oczywistość, ale to nie zwalnia ciebie z odpowiedzialności. Kiedybyście zobaczyli ostatnie przesłanie Jezusa do świata chrześcijańskiego, czyli Księgę Apokalipsy, no to widzimy 7 kościołów. 5 złych. 5 złych. I one w jakiś sposób, no, zniechęcają chrześcijan do angażowania się. Już nie tylko to jest grzech indywidualny, to jest grzech zbiorowy, grzech starszych. Oczywiście. Dlatego no, ja ci nie mówię, żebyś w dziadowskim kościele był. Bądź w dobrym. Szukaj dobrego. A jakie cechy są dobrego kościoła? Oczywiście jest to w Biblii czarno na białym. Nie? Zobaczcie. 8 werset, kluczowy. To jest do kościoła w Filadelfii. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Czyli zobaczcie, ten kościół jest skuteczny w służbie. Nie? On działa nie po próżnicy, tylko jego działania mają Boże błogosławieństwo. Nie wystarczy tylko działać. Kościół w Efezie działał. Mówię ten opisany już później. W Apokalipsie. Uczynków. Ale straciłeś pierwszą swą miłość. Nie? Tu mamy uczynki, ale mamy otwarte drzwi, czyli jest Boże błogosławieństwo w zdobywaniu nowych ludzi. Bo to jest, to symbolizują przede wszystkim otwarte drzwi. Nie? Niewielką masz moc. Rzeczywiście. Ten kościół jeszcze nie jest wielki. Ale jednak, zobaczcie, jakie ma cechy. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I to chrześcijanie powtarzają. Nie? To na pewno słyszeliście także u nas na moich nauczaniach, nie? Ale zobaczcie, że jest jeszcze trzecia cecha, no, może czwarta. Tu będzie działa i Bóg błogosławi. Nie zaparł się imienia, jest posłuszny, zachowuje słowo, cały czas głosi Ewangelię, nie? Ale zobaczcie, że on żyje w zwarciu z czym lub z kim. Przeczytajmy dalej.
Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
W zwarciu. Tu akurat jest triumf. nad synagogą szatana. Coś się dzieje, że przynajmniej część tej synagogi szatana, bo tu nie jest, że cała, ale że oto sprawią, że będą musieli przyjść ci z synagogi szatana, niekoniecznie wszyscy, nie? I uznają, że ty jesteś przeze mnie umiłowany i tak dalej, że ja ciebie umiłowałem, że to jest Kościół Chrystusa, czyli przedstawiciele Kościoła diabła, bo synagoga i Kościół to są wymienne. Możecie sobie w liście Jakuba, tam Jakub wymiennie, raz synagoga, raz Kościół, czyli z Kościoła diabła, nie? Przyjdą część i uzna, że rzeczywiście Jezus to was ukochał. Jezus jest pośród was. Możemy zobaczyć, jest drugi Kościół, cofnijmy się do drugiego wersetu, to jest Kościół męczenników. I tam jest pokazany triumf, co prawda, właśnie synagoga szatana, ale w triumfie. Tu synagoga szatana przegrywa, ale tu jeszcze wygrywa, ale możemy zobaczyć, jakie są cechy tej synagogi szatana.
Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
Dzięki. Tu więcej informacji o działaniach synagogi diabła mamy wobec Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie? Jest w symbiozie z władzą, no bo może, wiecie, wymiar sprawiedliwości opanowało, nie? Czyli może wtrącać do więzień. Czyli to się nazywa w języku politycznym sojusz tronu i ołtarza. Czyli synagoga szatana jest w symbiozie, w sojuszu z władzą państwową. I dzięki niej swoich przeciwników duchowych może wtrącać do więzień, a nawet karać śmiercią. A nawet karać śmiercią. Nie? Wróćmy do Filadelfii. Zobaczcie, że tu coś się dzieje pod koniec czasów, bo tu Jezus zapowiada swoje przyjście, próbę na całą ziemię i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec czasów, choć synagoga szatana, kościół szatana jeszcze, jak widzimy w 17 rozdziale, zatriumfuje, to tu coś się, że tak powiem, zatarło w machinie. I coś się dzieje wewnętrznie w synagodze, w kościele diabła, że zaczyna przechodzić na stronę Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli inaczej, jakie cechy ma dobry Kościół, którego masz szukać? Ma być aktywny i ma być widać Boże błogosławieństwo. Nie? Znam uczynki twoje, sprawiłem, że otwarte drzwi. Boże błogosławieństwo przede wszystkim w ewangelizacji, w docieraniu z Ewangelią do nowych ludzi. Ma być wierny słowu Jezusa. Nie, że tam wyskoczy Jolka i powie, ho, anioł z nieba mi objawił. No nie. Sola Scriptura. To jest objawienie. A jeśli Jolka twierdzi, że Bóg jej objawił, to kłamie. I tyle w temacie. Kościół głoszący prawdziwą Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie, że tam, wiecie, wszystkie drogi na górę Fuji czy Fidżi, tam nie wiem, wszystko mam w nosie z tych tematów, tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie. Nie ma, nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, prócz imienia Jezus. To jest kolejna cecha. No i czwarta, w zwarciu. Kościół w zwarciu z kościołem diabła, który używa władzy państwowej do niszczenia chrześcijan. A Kościół Jezusa stoi wiernie i się nie boi. Takich kościołów szukaj. W takich zajmij swoje miejsce. I takiemu kościołowi daj wszystkie swoje talenty na chwałę Jezusa Chrystusa. No teraz to już naprawdę skończymy.